Chwała Panu, bracia i siostry. Cieszymy się z Bożej obecności tutaj na tym miejscu. Ale tak jak już modliłem się, jak zdążyliście zauważyć, podobało się Bogu odwołać naszą siostrę Beatę z Niemiec, o którą pamiętacie, prosiłem, modliliśmy się. I dziękuję Wam bardzo, że razem z nami modliliście się o nią i razem z jej mężem, rodziną i zborem tam w Niemczech. Ale przedwczoraj w południe samo po prostu Pan Bóg ją odwołał do wieczności. Tak jak Wam mówiłem, całkowicie zdała się na Jego łaskę, na Jego prowadzenie, na Jego wolę. I ja nawet nie wiedziałem, kiedy dzwoniłem wczoraj do nich, chciałem się dowiedzieć, jak się czuje. A też nie byłem na moim komputerze, bo później się okazało, że koło południa właśnie był e-mail Gerolda i jej męża. A ja pytam, jak ona się czuje? A mówi, Andrzej, pisałem do ciebie. Wczoraj Pan Bóg ją odwołał. Byli bardzo zżyci z sobą. Prowadzili zbór. I wiem, jak bardzo Geroldowi będzie jej brakować. Ale też muszę powiedzieć i mogę Wam powiedzieć, że kiedy z nim rozmawiałem, jest ogromny pokój w jego sercu. I on powiedział tak, że kiedy będzie pogrzeb, mówi, to co i było jej w sercu, jej pragnienie, mówi, nie róbcie czegoś, nie okazujcie jakiegoś smutku, ale mówi tak, niech to nabożeństwo pogrzebowe będzie ostatnim też i moim uwielbieniem razem z Wami, Panem. I taki wiersz, mówi, to był taki wiersz, który zostawiła z Filipian 1,20. Ten wiersz mówi tak, Paweł tak tam pisze, według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Piękny tekst. Uwielbiony będzie Chrystus przez życie nasze. To powinno być naszą tęsknotą i naszym pragnieniem, moi kochani. Chrystus, żeby był uwielbiony przez życie i przez śmierć. Inaczej mówiąc, żebyśmy odchodzili z Panem w taki sposób, aby On był uwielbiony. Aby nie było wątpliwości. Aby świadectwo nasze było do końca jasne i wyraźne. Że chcemy, żeby On był uwielbiony. W poniedziałek, w przyszłym tygodniu ma odbyć się pogrzeb. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, że razem z nami i razem z nimi mogliśmy być i modlić się o nią. Ale Boże drogi i Boże myśli są inne niż często nasze. Kiedy rozpoczynaliśmy to nabożeństwo, uwielbialiśmy Pana, to coś poczuliśmy, że jesteśmy jedna w Kościele Zielonoświątkowym. Trochę więcej entuzjazmu, trochę więcej zapału. Oczywiście, że to wszystko jeszcze nie świadczy o tym, że głębi. To jest pewna forma, ale jest też ważna, gdzie także poprzez pewne zewnętrzne rzeczy wyrażamy radość, wdzięczność dla Boga. Dlatego też wielokrotnie jest mowa o tym, żeby klaskać, żeby podnosić ręce, żeby czasami uwielbiać Pana głośno. Oczywiście to wszystko ma sens, kiedy rzeczywiście ty i ja mamy bliską społeczność z Panem. Ale jak najbardziej, kiedy mamy, powinniśmy mieć tą odwagę, tą radość, ten entuzjazm i także w ten sposób zewnętrzny to wyrażać, że Pan jest nam bliski i radujemy się społecznością z sobą i społecznością z Panem. Kiedy dzisiaj tak w biurze byłem, w ustroniu, modliłem się, rozmyślałem, tak sobie zapisałem pewną myśl, która przyszła do mnie. odnośnie nas. Oddani Panu, oddani sobie nawzajem, ratujący idących na śmierć. Nie wymyśliłbym tego chyba. Po prostu to tak do mnie przyszło. Oddani Panu, oddani sobie nawzajem, ratujący wydanych na śmierć. I chcemy dzisiaj, tego wieczoru, moi drodzy, jakby pójść dalej w czymś, co jest bardzo ważne, bo mówimy o Bożej bojaźni. Mówimy o czymś, co związane jest z uświęconym życiem. Mówimy o tym, co związane jest, pamiętacie, co mówiliśmy o dojrzałym chrześcijaństwie. Nie cielesnym, ale duchowym chrześcijaństwie. Jeżeli ktoś ma bojaźń Pana, jestem 100% pewny, że będzie chodził według ducha, a nie według ciała. Będzie zabiegał i będzie pragnął, tak jak czytaliśmy z listu do Filipian, było czytane, z bojaźnią i z drżeniem będziemy sprawować swoje zbawienie. I mówiliśmy, że to słowo bojaźń Pana. W języku hebrajskim często przetłumaczone w naszych Bibliach jako cześć, szacunek, respekt, ale nasze tłumaczenie warszawskie oddaje to jako cześć. Bądźcie przejęci czcią dla Pana. Czytamy w Księgach Mojżeszowych i w piątej, i w drugiej. Bądźcie przejęci czcią dla Pana. I tam jest to słowo właśnie hebrajskie, które też można przetłumaczyć. Bądźcie przejęci bojaźnią Pańską. Moi drodzy, kiedy człowiek Boży, albo inaczej, kiedy człowiek staje się Bożym człowiekiem, zrodzonym z Ducha Bożego człowiekiem, w sposób naturalny, w wyniku zrodzenia z Ducha Bożego, w wyniku tego, że stałeś się nowym stworzeniem, w sposób naturalny, automatyczny, zaczynasz być przejęty bojaźnią Pańską. Zaczynasz brzydzić się grzechem. Zaczynasz niepokoić się grzechem i masz ten taki respekt i bojaźń, aby tylko nie zgrzeszyć. Aby nie zrobić czegoś, co Bogu się nie podoba. Czasami zastanawiałeś się, kiedy nawróciłeś się, a poszedłeś w miejsce, w którym może nie powinieneś być. I wiedziałeś, że tam jesteś, gdzie nie powinieneś być i taka myśl się nachodziła, gdyby Pan przyszedł dzisiaj. Czy bym nie zabrał? Mieliście tego rodzaju myśli, moi kochani, że jesteś w miejscu, w którym uważasz, nie powinienem być, ale tam poszedłem. I nagle przychodzi taka refleksja, co ja tu robię, a gdyby Pan przyszedł? I to jest coś, co jest w nas, co sprawia w nas Duch Pana, Duch Boży. Możemy powiedzieć, że bojaźń Pańska przychodzi do nas w sposób naturalny, kiedy rodzimy się na nowo. Kiedy stajemy się dziećmi Bożymi. Popatrzcie do Księgi Malachiasza, do drugiego rozdziału, wiersz 5, już w Starym Przymierzu. Bóg tak mówi odnośnie swojego ludu, do tych, których uczynił kapłanami swoimi, a my wiemy, że my dzisiaj w Nowym Przymierzu jesteśmy kapłanami Boga. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. I tutaj w tym drugim rozdziale Księgi Malachiasza, kiedy Bóg wiedzie spór z kapłanami Starego Przymierza. W wierszu 5 mówi tak, takie zaś było moje przymierze z nim, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, tak, że się mnie bał. Takie było moje przymierze z nim. Dałem mu nie tylko życie, dałem mu nie tylko pokój wynikający z pojednania ze mną, ale dałem mu też bojaźń do serca, aby się mnie bał, aby respektował moje słowo, aby nie przekraczał moich przykazań, aby nie lekceważył tego, co do niego mówię. A popatrzcie do Izajasza, 11 rozdział, wiersz 2 i 3. Już w Starym Przymierzu jest o tym mówi, a cóż dopiero Nowe Przymierze, gdzie czytaliśmy, mamy z bojaźnią i z drżeniem swoje zbawienie sprawować. Tym bardziej w tym nowym przymierzu, tak drogo okupionym przymierzu przez krew Jezusa Chrystusa, tego niewinnego, nieskalanego baranka. W księdze proroka Izajasza czytamy w 11 rozdziale to, co już Bóg daje nam w momencie, kiedy Duch Święty zstępuje na nas. Kiedy jesteś zrodzony już z Ducha Świętego, już masz Bożą bojaźń, łącznie z nowym życiem. Jest napisane tak, i wyrośnie różdżka z pnia Isaiego, a pęd z jego korzeni wyda owoc i spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał, słuchajcie, i będzie miał wręcz upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, a nie według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych, według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. Ale na to chcę zwrócić uwagę, kiedy Duch Święty spocznie, kiedy Duch Święty przychodzi do twojego i do mojego życia, a już dzieje się to w momencie nowonarodzenia, kiedy jesteśmy zapieczętowani Duchem, kiedy Duch Święty spocznie, a tym bardziej, kiedy odbieramy moc Ducha Świętego, to jest to Duch nie tylko mądrości i rozumu, nie tylko rady i mocy i poznania, a jest to także Duch bojaźni Pańskiej. Tam jest napisane, i będzie miał upodobanie. Czasami to upodobanie tracimy. Gdzieś tracimy to upodobanie w bojaźni Pana, a więc nie ma żadnego nieporozumienia. Możemy mieć i mamy mieć radość Pańską i mamy mieć pokój Pana, ale w tym wszystkim, kiedy chcesz przeżywać radość i pokój i dożywać mocy Pana, to też to jest ten sam Duch, którym jest bojaźń Pańska. Szacunek, cześć, respekt dla Boga. Nie możesz tego oddzielić, radości Pana, pokoju Pana, mocy Pana od bojaźni Pana. Bo to jest w jednym pakiecie, to jest w jednej osobie, to jest dane nam razem z Nim. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Ale z drugiej strony Słowo Boże nam mówi, że kiedy to Bóg daje nam w sposób naturalny, w wyniku nowonarodzenia i kiedy Duch Święty przychodzi do naszego serca, do każdego Bożego zrodzonego dziecka. Także Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy też w sposób świadomie odpowiedzieli i zabiegali o bojaźń Pańską w naszym życiu. Żebyśmy byli pełni bojaźni Pańskiej w naszym życiu. Popatrzcie, w psalmie 34, w wierszu 12 jest napisane tak, pójdźcie synowie, pójdźcie synowie i córki, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pańskiej. A więc Słowo Boże, Bóg przez swoje święte Słowo wzywa nas, abyśmy zabiegali, starali się o bojaźń Bożą w naszym sercu. To jest tak ważne, bo pamiętacie, powiedzieliśmy, że chrześcijanie grzeszą. Często wpadamy w ten sam grzech, popełniamy ten sam grzech, dlatego, że nie ma w nas bojaźni Pana. Moglibyśmy powiedzieć tak, dlatego, że jestem nieposłuszny Panu. Amen. Jestem nieposłuszny Panu, a jestem nieposłuszny dlatego, że nie mam dość bojaźni przed Panem. Rozumiecie? Bojaźń przed Panem prowadzi mnie do posłuszeństwa, bo wiem, że jeżeli nie będę się bał Pana, przekroczę Jego przykazania, to, co jest dobre, a to znaczy, że spotkam się z Jego karceniem. I On będzie musiał zacząć mnie karcić. I On będzie musiał zacząć coś robić. Wiecie, dlaczego On to zacznie robić? Bo nas miłuje. A kogo Pan miłuje, tego strofuje i karci. I smaga. Po co? Abyśmy uratowali nasze życie. Czyli możesz powiedzieć tak, dzięki Bogu za karcenie Pana, bo karcenie Pana mnie ma sprowadzić z powrotem do posłuszeństwa, to znaczy do bojaźni przed Panem. Abym bał się Pana, abym bał się na tyle, aby respektować Jego słowa. Bo wiecie, że jeżeli się ludzie nie boją, jeżeli człowiek się nie boi, to robi co chce. A jeżeli tym bardziej kara nie przychodzi od razu, to jemu się wydaje, że może robić wszystko. Dlatego Salomon mówi w swojej mądrości, żeby kara była, przychodziła, czy jak najszybciej. Bo jeżeli to nie przychodzi, to ludzie nabierają takiego złego przeświadczenia, że jest to dozwolone. Popatrzcie, jak jedno ściśle jest połączone z drugim. Bojaźń i posłuszeństwo. Bojaźń przed Panem. I psalmista mówi, że chodźcie, chcę was nauczyć. O, to znaczy, że ta bojaźń jest we mnie, ale z drugiej strony ja też się jej mogę nauczyć. Ja mogę w tej Bożej bojaźni wzrastać. A jeżeli będę wzrastał w Bożej bojaźni, gwarantuję ci, będziesz wzrastał w uczniostwie dla Jezusa Chrystusa. Będziesz wzrastał w dojrzałości dla Jezusa Chrystusa. Będziesz wzrastał w mądrości. Bo będzie coraz więcej, więcej Duch Boży objawiał ci Słowo Pana. Bo Duch Święty będzie cieszył się i będziesz przez to posłuszeństwo Słowu otwierasz drzwi dla Ducha Świętego, że On będzie ci objawiał coraz głębiej, głębiej prawdy Bożego Słowa. Bojaźń Pana jest kluczowa. Bo ta bojaźń albo, jeśli ją mam, to sprawi, że będę stronił od złego, a jeżeli jej nie mam, to będę bardzo często przekraczał to wszystko, co Bóg mówi w swoim słowie. Dlatego jest taka definicja bojaźni Pana. W Księdze Przypowieści w 8 rozdziale pamiętacie doskonale tą definicję bojaźni Pańskiej, gdzie Słowo Boże mówi, czym ona jest, ta bojaźń Pana. 8 rozdział Przypowieści Salomona, wiersz 13, uczy nas, co jest bojaźnią Pana. Tam jest napisane, bać się Pana znaczy nienawidzieć zła, czyli nienawidzieć grzechu. Grzeszymy, dlatego że lubimy pewne rzeczy. Nie chcemy ich się pozbyć z naszego życia. Grzeszymy i musimy powiedzieć, często mówimy, Panie, pomóż mi. Może to jeszcze nie jest najgorzej. Ale Panie, mogę powiedzieć tak, Panie, jeżeli mówię, daj, abym był posłuszny, to Pan mówi, nie, nie, po prostu bądź posłuszny. Bo wiecie, to daj, abym był posłuszny, to co, Pan nie dał ci możliwości bycia posłusznym? Od razu z winę składamy z siebie, odpowiedzialność za siebie składamy na Pana. Widocznie Pan nie dał i nie jestem posłuszny. Nie, nie, nie. Muszę powiedzieć, Panie, po prostu jestem nieposłuszny. Jestem nieposłuszny. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Słuchajcie, tu nie jest łagodne słowo co do grzechu. Nienawidzieć zła. Jeśli mam prawdziwą bojaźń Pana, będę coraz bardziej nienawidził zła, grzechu. I nie będę tolerował grzechu w swoim życiu. Przede wszystkim w swoim. Bo my lubimy nie tolerować grzech w życiu kogoś. Ale to zaczyna się ode mnie. W moim życiu nie będę tolerował grzechu. Wiecie, to jest klucz do wszystkiego innego. Do poznania Pana, do mądrości Pana. To jest klucz do relacji i z Panem, i z ludźmi. To nas uczy ogromnej, ogromnej pokory przed obliczem Wszechmogącego Boga. Dlatego pierwszym krokiem, a więc z jednej strony z nowym życiem, kiedy Duch Święty mnie dotyka, w sposób naturalny mam udział w bojaźni Pana. Teraz Bóg chce, żebym ja wzrastał w tej bojaźni. Żeby coraz bardziej miał bojaźń Bożą. My wiemy, że kiedy upływa jakiś czas, mamy tendencję nie do tego, że stajemy się gorętszy, tylko letniejemy. Przeżywacie to? Każdy z nas jest taki sam. Wydaje nam się, jak nawróciliśmy się, że cały świat zbawimy. Wszystkich nawrócimy. Przeoramy wszystko. I czasami posuwamy się do takich głupich, że tak powiem, stwierdzeń. Wydaje nam się, że jesteśmy mądrzejsi od innych. Ale przychodzi czas i okazuje się, że gdzieś tracimy ten zapał, entuzjazm i tak dalej. Pan o tym wie. Dlatego jest napisane, Bóg wielokrotnie nas wzywa, abyśmy rozpalali nasze serca, pozwolili, aby Duch Święty, aby Słowo Pana nas rozpalało na nowo. Jedną z takich rzeczy jest, abyśmy wracali do bojaźni Pana, aby bać się Pana. A więc pierwszym krokiem, żeby mieć bojaźń Pana, czyli rzeczywiście nie tolerować w swoim życiu rzeczy, o których wiesz, że Bogu się nie podobają, że są niezgodne z Jego Słowem. I Bóg nigdy ich nie zaakceptuje. Bo nie może się sam siebie zaprzeć. Bo jest święty. Bo jest czysty. Albo ty się zmienisz, albo ja się zmienię. Albo będą konsekwencje. Bo Bóg się nie zmieni. On jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Nie tylko w miłości, ale też w świętości. W sprawiedliwości. Więc muszę się zmienić. Bracia i siostry, czy potrzebujesz zmiany w swoim życiu? Czy potrzebujesz rzeczywiście zmiany w swoim życiu? Bo ja muszę powiedzieć, Panie, ja potrzebuję zmiany. Ja potrzebuję się zmieniać. Ja muszę wzrastać. Ja muszę mieć więcej bojaźni w moim życiu. Ja muszę więcej okazywać tego respektu i szacunku dla Pana. Wiecie, bracia i siostry, pierwszą rzeczą ważną jest uświadomić sobie, że w ogóle potrzebuje zmiany. Ale nie po to, żeby się dobrze czuć i powiedzieć tak, ja potrzebuję zmiany i wszystko jest dalej tak, jak było. Nie po to, ale rzeczywiście, aby szukać Pana w taki sposób i respektować to, co mówi, w taki sposób, żeby ta zmiana następowała. A więc pierwszym krokiem to jest obierz bojaźń Pańską. Czyli inaczej mówiąc, postaw sobie za cel. Ja chcę, ja szukam w moim życiu, chcę nabywać więcej i więcej Bożej bojaźni dla mojego życia. To jest pierwszy krok. Więc muszę stwierdzić, że w ogóle mi brak tej bojaźni. Ja chcę. Popatrzcie w Księdze Przypowieści Salomona, w pierwszym rozdziale, w wierszu 29, jest taka przestroga. Właściwie od 22 wiersza będę czytał Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział. Tu jest napisane tak. Jak długo wy prostaczkowie kochać się będziecie w prostactwie, a wy szydercy upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy głupcy nienawidzić będziecie poznania. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie. Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa, ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać. Wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli. Szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach, gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher. Gdy was ogarnie niedola i utrapienie, wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucha. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą. Dlaczego? Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem, dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. Nie obrali bojaźni Pana. Oto Pan wzywa ciebie i mnie, wzywa Kościół, wzywa swoje dzieci, abyśmy obrali, abyśmy postawili przed swoje oczy i zadali sobie pytanie, jak to wygląda w moim życiu, czy jest we mnie więcej i więcej bojaźni Pana, czy też nie? Czy bardziej posuwam się w kierunku lekceważenia Jego Słowa? Bo kiedy mam bojaźń Pana, nie będę lekceważył Jego Słowa, bo bojaźń Pana jest okazywaniem respektu, szacunku dla Jego Słowa, posłuszeństwa dla Jego świętego Słowa. A więc tutaj jest napisane, nie obrali bojaźni Pana. Izajasz 11:3 to słowo, które czytaliśmy przed chwilą i o tym duchu, który spocznie. I tam jest powiedziane, i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. muszę obrać, mieć upodobanie. To słowo upodobanie jest kapitalnym hebrajskim słowem. To słowo upodobanie oznacza wonność. To znaczy coś czujesz, coś pachnie, odczuwasz zapach, znajdujesz upodobanie w czymś. A więc ci, którzy obierają bojaźń Pana, mają, mówią tak, bojaźń Pańska jest jak olejek, jak jakiś perfum, który jest godny pożądania, aby był w moim życiu. Ja go tak pragnę, jak najdroższego olejku wonnego w moim życiu. A więc, inaczej mówiąc, czy kiedy mówimy o bojaźni Pana, brat Roman czytał z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, co myślisz, czemu takie ostre słowa, od razu z bojaźnią i drżenie tutaj, ale kiedy pragniesz bojaźni Pana, rozumiesz, czym jest bojaźń Pana, to samo to wyrażenie bojaźń Pańska i to, żeby ją mieć, jest dla ciebie jak wonny olejek. To jest zapach dla ciebie. Mówisz, o, to jest cudowne mieć bojaźń Pana. I ci, którzy ją mają, wydają cudowną woń. Wiecie kogo? Samego Pana. Samego Pana. Ci, którzy chodzą w Bożej bojaźni. Nie mówią o Bożej bojaźni. Chodzą w Bożej bojaźni. Wydają woń. Sami czują tą woń, ale też wydają tą woń tej Bożej obecności. Bo bojaźń Pańska z pewnością sprowadza Bożą obecność do naszego życia. Coraz więcej i coraz więcej. A więc tu jest takie ostrzeżenie. Nie obrali bojaźni Pana. Oto Boża mądrość wzywała ludzi, obierzcie, pójdźcie w tym kierunku, a oni zlekceważyli bojaźń Pana. Dlatego Pan mówi, kiedy będą wołać, ja ich nie wysłucham. I będą się karmić owocami swojego postępowania, swojego nieposłuszeństwa. Ale czy ja mam upodobanie? Czy bojaźń Pańska jest dla mnie czymś godnym pożądania, jest miłą wonią dla mojego ducha, dla mojego życia. Czy tak to odbieram? Jeremiasz w 5 rozdziale, wierszu 22 do 24 mówi tak. Pamiętacie, wiecie, kiedy Jeremiasz prorokuje? Jest całkowite odstępstwo. I tam jest powiedziane, dlaczego tak się stało. Tam jest powiedziane tak, i nie pomyśleli w swoim sercu. Bójmy się Pana naszego Boga. Nie pomyśleli. To doprowadziło ich do odstępstwa, do grzechów, do tak strasznych grzechów, że Bóg mówi koniec. Ale chcę wam powiedzieć, że w tym sądzie też Bóg mówi do nich, że jeszcze ma dla nich przyszłość. Bóg jest niepojęty w swoim ogromie miłości do nas. Kiedy zapowiada sąd, mówi z powodu tej braku bojaźni, bo nie obraliście bojaźni Pana. To doprowadziło do takiego zachowania. I będzie sąd, i wielu zginęło, i wielu pomarło, i przyszedł głód. I byli tacy też i fałszywi prorocy, którzy prorokowali złudnie. I w tej księdze jest powiedziane, mów do Jeremiasza, mów do nich. Król Nebukadnesar ugotuje was z powodu kłamstw, które głosicie. Złudnej nadziei, którą głosić. Ale Bóg nie zapomniał o tym narodzie. Ale problem był w tym, że nie mieli upodobania w bojaźni Pana i nie mieli bojaźni Pana. Tak więc powinienem sobie zadać pytanie, czy mam w ogóle upodobanie w bojaźni Pana? Czy decyduję się wybrać, aby pójść świadomie, obrać bojaźń Pana i zabiegać o nią dla mojego życia? W Przypowieściach 23, 17, 18, takie 23 rozdział, wiersz 17 i 18, czytamy tak. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed tobą przyszłość, i twoja nadzieja nie zawiedzie. Nie zazdrość ludziom. Nie zazdrość tym, którym się dobrze powodzi. Zacznij zabiegać o bojaźń Pana. A kiedy będziesz wzrastał w bojaźni Pana, On będzie cię coraz bardziej błogosławił. I przeprowadzi cię przez największe próby i doświadczenia. tych, którzy mają bojaźń Pana. Niech Twoje serce zawsze zabiega o bojaźń Pana. Wszyscy doskonale znamy historię Józefa. 39 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej nam mówi o tym, że kiedy Józef był w domu Potyfara, już sprzedany i tak dalej, pamiętacie, tam dalej podlegał ogromnym, ogromnym wyzwaniom i pokuszeniom. 39 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, tu jest napisane tak, od szóstego wiersza. Powierzył więc całe swoje mienie, chodzi o Potyfara, Józefowi i o nic już się nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał, a Józef był pięknej postawy, miał piękny wygląd. Po tych wydarzeniach żona pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. Ale on nie chciał. I rzekł do żony pana swego: oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co mam, nie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość, i słuchajcie, co mówi, i zgrzeszyć przeciwko Bogu. To, co go chroniło, to była bojaźń Pana. Mówi: nie mogę i nie chcę zgrzeszyć przeciwko mojemu Bogu. A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Zapłacił za to ogromną cenę. O mało nie stracił życia. Fałszywie oskarżony, wrzucony jeszcze niżej, do więzienia. Ale na jedną rzecz sobie nie pozwolił Józef, mówi: bo ja nie chcę zgrzeszyć. A wiemy, że bojaźń pańska to jest nienawidzieć zła, grzechu. W przypowieściach Salomona, Salomon bodajże trzykrotnie ostrzega lud Boży, ludzi Bożych. Mówi: nie idź za namową cudzej kobiety, cudzej żony, która przemawia do ciebie słodkimi słowami. Bo Salomon mówi: jej droga prowadzi do śmierci i na zagładę. I tylko głupiec, ten, który nie ma bojaźni Pana, otwiera się na jej propozycję i na jej ofertę. Ale Józef powiedział: absolutnie. Tam mamy takie piękne stwierdzenie: a Pan był z Józefem. Halleluja. Moi kochani, nie ma nic piękniejszego jak to, że Pan jest ze mną. Pan jest z tobą. On jest moim towarzyszem. On jest tym, który idzie ze mną, nawet do więzienia. Niesłusznie. On jest ze mną. Pan był z Józefem. Wszędzie, gdzie tylko Józef był, nawet w więzieniu. Ale gdyby Józef uległ, straciłby wszystko. Nie miałby Bożej obecności. Ale bojaźń Pana uchroniła go. Mówi: nie chcę zgrzeszyć przeciwko mojemu Bogu. Bracia i siostry, duch bojaźni Pana przychodzi do naszego życia. I tylko mocy, i miłości, i poznania, ale też bojaźni. A z drugiej strony ja chcę odpowiedzieć na głos Ducha Świętego w moim wnętrzu i chcę także powiedzieć: tak, Duchu Święty, tak, Panie, ja chcę wzrastać, ja chcę iść w Twojej bojaźni i wzrastać w Twojej bojaźni. Tak więc, czy jesteśmy tym zainteresowani? Słuchajcie, to jest coś, co mamy wybrać, obrać, dokonać decyzji, to właściwie każdego dnia. Czy będę wzrastał w bojaźni Pana, chodził w bojaźni Pana, czy też nie? I co doprowadzi mnie coraz niżej, niżej do odejścia od tego, co Bóg do mnie mówi. Dlatego drugim krokiem, aby bojaźń Pana, abyśmy wzrastali w bojaźni Pana, drugim krokiem jest po prostu przyznać się sam przed sobą i przed Panem, i uznać, że to jest niewłaściwe i to jest grzechem w moim życiu, że brakuje mi bojaźni Pana. W pierwszym liście Jana 1:8-10 jest napisane: jeśli wyznajemy grzechy swoje Bogu, Bóg jest wierny, sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiego grzechu. A też Psalm 34, 19, który mówi o bojaźni Pana, mówi tak: bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. A więc jeżeli z tego powodu dochodzisz do takiego momentu i jest to w tobie żywe i mocne, bolejesz nad tym, brak mi jest bojaźni Pana, ja muszę mieć więcej bojaźni Pana. I to cię smuci, to cię przeraża, że tak mało bojaźni Pana jest w twoim życiu. To jest dobry objaw. Powinniśmy iść przed Jego oblicze i powiedzieć: Panie, wybacz mi, że tak mało bojaźni Pana jest, bojaźni przed Tobą jest w moim życiu. A Bóg okazuje łaskę, kiedy pokutujemy. Bóg okazuje łaskę, kiedy się uniżamy, kiedy mówimy: Boże, dopomóż mi i chcę chodzić w bojaźni przed obliczem Twoim. Zanim będziemy się modlić, nie powiem może do końca wszystkiego, trzeci krok to jest, jeżeli dojdę do tego momentu uświadomienia sobie, a myślę, że każdy z nas to sobie uświadamia, to co mam dalej robić? Słowo Boże mówi: zabiegaj. Czyli Mateusz 7 rozdział od 7 do 12 mówi: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Inaczej mówiąc, jeżeli przyjdziemy do Pana, jeśli Ty przyjdziesz do Pana, jeżeli ja przyjdę do Pana z otwartym, skruszonym sercem, to On pomoże mi i On będzie napełniał mnie coraz bardziej swoją bojaźnią i będę mógł w tej bojaźni wzrastać. A więc mów konkretnie, mówmy konkretnie: Panie, ja pragnę, ja chcę. Napełniaj mnie swoją bojaźnią. Chcę chodzić w Twojej bojaźni. Tak więc na początek te trzy rzeczy. To nie są wszystkie kroki, jest ich więcej, ale to zostawimy sobie na później. Na początek te trzy rzeczy. Obierz bojaźń Pana. Powiedz: dalej tak nie będę żył. Chcę, jeśli Bóg mówi do mnie, że mam iść w tym kierunku, chcę iść w tym kierunku. Po drugie, przyznaj się sam przed sobą, przed Panem: Panie, wybacz mi, że tak mało bojaźni jest w moim sercu, bo gdyby było więcej, nie mówiłbym tak, jak mówię, nie robiłbym tego, co robię, nie myślałbym tak, jak myślę, nie zachowywałbym się tak, jak się zachowuję. Wiecie, bo bojaźń Pana, jeśli ją masz, ona kontroluje całe Twoje życie, Twoje zachowanie, Twoją postawę, Twoje i moje reakcje. To jest coś, co się dzieje w sposób naturalny, bo mam bojaźń Pana. Amen. Bo mam bojaźń Pana i ta bojaźń Pana daje mi siłę i moc i świadomość, w jaki sposób powinienem reagować, mówić, zachowywać się i tak dalej. A do tego trzeba być uczciwym i szczerym sam przed sobą, zbadać swoje serce, powiedzieć: Panie, ja tego potrzebuję. Nie chcę patrzeć na innych, że może tego nie mają. Ja tego potrzebuję. Pamiętacie, że kiedy wyjmiemy, jak Słowo Boże mówi, belkę z własnego oka, bo my widzimy z reguły belkę w cudzym oku, a tylko źdźbło w swoim. A tam jest odwrotnie: Jezus, wyjmij belkę ze swojego oka, a zobaczysz później tylko źdźbło wokół innych. Już nie będziesz widział tych belek wielkich, ale będziesz widział źdźbła, więc tak delikatnie trzeba usłużyć. Ci, którzy mają bojaźń Pana. Halleluja. To zmienia zupełnie, zupełnie nasze spojrzenie na Boga, na siebie i na świat. I daje nam prawdziwą miłość i moc i determinację, aby innym głosić Jezusa Chrystusa. Aby mieć upodobanie. Bojaźń Pana. Czy jest bojaźń Pańska takim miłym olejkiem, którego pragniesz i pożądasz? Niech tak będzie w Twoim, w moim życiu, bracia i siostry. Pamiętajmy na początek o tych trzech rzeczach. Jeśli o tym będziemy pamiętać, bo jest wiele ważnych rzeczy jeszcze z tym związane i
i na koniec tego miesiąca, w ostatni czwartek będę kontynuował. Chciałbym teraz powstać.